Proszę Państwa, chcemy podjąć temat niezwykle ważny, bowiem tak się składa, że najczęściej nie reflektujemy czegoś, co jest pod ręką i na co dzień używane. I na pewno przerażającym brakiem refleksji jest, cieszy się telewizja i ekran komputera. Coś, co zawitało w naszych domach, stało się naszym najbliższym przyjacielem, bez przesady, za chwilę podam dane dotyczące owego nadmiaru obecności ekranów w naszych domach, a tymczasem mają one ogromny, tak zwane media gorące, media elektroniczne, media ekranowe, mają ogromny wpływ na nasze życie codzienne i na naszą religijność. I nie myśleć o tym jest po prostu ucieczką przed tematem. Jest błędem. Na przełomie XX i XXI wieku na polecenie Brukseli w Polsce przeprowadzono badania nad dziećmi i młodzieżą, gdzie wyniki były już porażające. Powinny nas w każdym razie otrzeźwić. Okazało się, że 61% ankietowanych na pytanie, kto kształtuje twoje życie, od razu odpowiadało wtedy telewizja. Wygrała ze wszystkimi wychowawcami. Wygrała ze wszystkimi przyjaciółmi, znajomymi. Ci mieli 31%. Nawet z rodzicami. Ponad 40%. Ze szkołą 27% i z kościołem 17%. To jest niezwykle niebezpieczna ankieta, a raczej wyniki oczywiście, bo ankieta nigdy nie jest sama w sobie zagrożeniem, gdyż pokazuje, że bez żadnej refleksji oddaliśmy naszą przyszłość, nasze przyszłe pokolenia w ręce wychowawców elektronicznych. Ale to może dobrze, że 90% dzieci na pytanie w przedszkolu, co robisz wspólnie z rodzicami, odpowiada: oglądam telewizję. To może dobrze, że 60% rodzin polskich nie wyłącza telewizora nawet w dzień wigilijny. Najczęściej tłumaczą się, że tam ładne kolędy idą, co jest bzdurą. Najpiękniej śpiewana kolęda przez zawodowców nie ma żadnej wartości wobec kolędy śpiewanej przez dziadka, tatusia, rodzinę, wspólnotę domową. Choćby fałszowali. Może to dobrze, że dzieci dziennie, statystycznie chodzą w domu przy włączonym telewizorze przez 3,5 godziny. A 11 minut rozmawiają ze swoimi rodzicami o wszystkim. Może to niczego nie szkodzi, tylko pozory. To rozbija. W dzisiejszym temacie podkreślam naszą wiarę. Rozbija naszą wiarę. W jednym punkcie uśmierca i u wszystkich. U tych, którzy są dorośli, starsi, uśmierca przykazanie miłości. Istotę życia chrześcijańskiego. Proszę zauważyć. Wirtualne postacie z filmów cieszą się większą popularnością niż chora sąsiadka za ścianą. Zwariowaliśmy. Potrafimy na imieninach u cioci gadać głupoty o kolejnym odcinku serialu. Co się stało z nią? O, poszła do szpitala i nie wiem, czy przeżyła, a nie oglądałam odcinka. Nie chcę dawać przykłady, bo zawsze są śmieszne, bo są z tamtej epoki. Luz Maria, Anna Maria, czy inne jakieś tam Roxany, czy inne głupoty telewizyjne. O nich pamięta, że poszła do szpitala. Musi oglądać dzisiaj odcinek 2115, bo Alfonso schodzi po schodach. Może dzisiaj zejdzie do końca schodów. To jest bardzo wielkie przeżycie. A przypadkiem gdzieś na marginesie zauważa, że nowa klepsydra się pojawiła. Czyż to moja koleżanka ze szkoły podstawowej? No, koleżanka. To ona tak, to kiedy ona chorowała? Nie ty patrzyłaś na poprzednie odcinki tego filmu durnego. To jest według mnie największe zagrożenie. Świat wirtualny u starszych, u dojrzałych, u młodzieży, u dzieci staje się ważniejszy niż świat realny. To uśmierca, powtórzę jeszcze raz, uśmierca przykazanie miłości. Oni kochają idoli. Kochają bohaterów. Cieszą się, że im się udało. Smucą się, że im się nie udało. Martwią się o ich los. Czyli cała gama emocji, które są związane ze spotkaniem z drugim człowiekiem, występuje przy spotkaniu z wirtualną postacią. I nie ma już jej, też nie przesadzam, dla żywych ludzi. Student dziennikarstwa zobaczył babcię potrąconą przez tramwaj, który jedzie koło naszej uczelni. Popatrzył. Tylko tyle. Nieprzytomna czeka na pogotowie, krew z ucha się cieknie. Tylko tyle. I wyjaśnia swojemu koledze, że wczoraj w czasie filmu to piłą cieli uczniów w szkole. To były dopiero obrazy, nie? To się nazywa syndrom zobojętnienia. Przez oglądanie wielkiej ilości scen przemocy stajemy się obojętni. Babcia rąbła głową o posadzkę, a co to za problem? Co to za problem? Jak wczoraj wieszali postaci rozmaite w filmie. Syndrom zobojętnienia. No, nie muszę powtarzać, bo to są znane rzeczy na temat mediów, że następuje też bardzo niebezpieczne reakcje naśladowcze. Spróbować, jak to będzie. Nastoletnie dziewczynki na Wagarach we Wrocławiu założyły się, która z nich odważy się zaatakować tę spacerującą tam starszą kobietę. Rozwaliły pustą butelkę po winie i tym ogryskiem szkła jedna z nich zaatakowała tę kobietę, przecinając tutaj szyjne tętnice. Jeszcze jakby w tym momencie się zorientowały nawet na widok krwi i zawołały pogotowie, to można byłoby ją uratować. Zawlokły w krzaki i tam ona zmarła. Dlaczego? Bo tu było nudno. Tu się nic nie dzieje. Trzeba to sobie życie uatrakcyjnić. Pomysł na atrakcję? Taki właśnie. Absolutne pominięcie realiów tego świata, w którym żyją, że to jest konkretny człowiek, bo się naoglądali owych obrazów fikcyjnych, wirtualnych. Śmiejemy się, płaczemy, podniecamy, boimy się w czasie filmów. A ludzie, którzy obok nas chodzą, siedzą, starają się o cokolwiek, są po prostu nudni. Specjalnie montażyści mają reguły do montowania filmów, na przykład sensacyjnych, żeby odpowiedni odcinek było romantycznie, później będzie śmiesznie, później będzie okrutnie, później będzie erotycznie, bo to musi być falowanie emocji, bo to jest atrakcyjne. A takie spotkanie człowieka w biurze, znów ta nudna koleżanka swojej głupoty będzie wyciągała i będzie się chciała tym dzielić, bo nie ma z kim porozmawiać w domu. Jest porzucona, ale co to za problem? Kogo to interesuje? Nudy. Film. To tak. Tam był strzał w serce romantyczny. Tam rozerwali. Moi drodzy, przełóżcie to na treści religijne. Największy obowiązek chrześcijański, jakim jest przekazanie miłości. Gdzie on jest? Czasami się dowiadujemy, że ktoś umarł w sąsiednim mieszkaniu w bloku, bo zaczyna cuchnąć. Wiecie, co to znaczy dla naszej wspólnoty? Że ślepcami jesteśmy, tyle obrazów oglądając. Że głusi jesteśmy, tyle dźwięków słysząc. Że kompletnie nie rusza się nasze serce, bo ciągle mamy w pamięci sztuczne, wyssane z palca, wymyślone obrazki. George Ritzer, amerykański współczesny socjolog, znany jako autor przede wszystkim książki Makdonalizacja społeczeństwa, jest autorem takiego pojęcia, w którym mówi o globalnym nic. Wiecie, jak on analizuje nasze życie? Mieszkamy w niedomach, które przestały być przystanią bezpieczeństwa, miłości, spokoju, źródłem wytchnienia. Sypialniami są. Dobrze jak mordy na siebie nie wydzierają. To już jest plus. Zresztą nie mają sił, bo są tak zmęczeni, zdechli po swojej robocie. Po co ten dom jest? Chodzimy do nieszkół, gdzie ważniejsze jest to, że mają dostęp do basenu kąpielowego, pływackiego, że mają dostęp do rynien, aby sobie na dyskorolkach polejdzić, niż to, czego się mogą nauczyć. Zwróćcie uwagę, jak się reklamują szkoły. Żadna się nie chwali, czego mogą cię nauczyć. Tu mają wycieczki, tam mają baseny, tam mają ćwiczenia taneczne. Wszystko pięknie, fajnie, tylko nie to, co się mają nauczyć niby. Co to za szkoła, która ukrywa to, co uczy? Robimy nie zakupy. Kupujemy rzeczy, które są nam zbędne. Wcale niepotrzebne. Kupujemy, bo chorzy jesteśmy na zakupoholizm, żeby się popisać przed sąsiadem. Wiesz, że te ciuchy są tak niewygodne, ale będziesz pierwsza, która to ma. Powodzenia. Żyjemy w nieświecie. Nas nie obchodzi w ogóle świat. Naprawdę. Robię zwykle eksperyment wśród dziennikarzy, studentów dziennikarstwa. Zadaję im pytanie, ile dzisiaj ludzi z głodu padło w świecie? Nie wiedzą. Ja mówię, nie wierzę waszej żadnej gazecie. Waszym bzdurom o tym, co zrobił prezydent, premier, minister, aktorka, z kim się przespała, gdzie pojechała, gdzie wydrżnęła. dopóki na pierwszym miejscu na waszej gazecie nie będzie wiadomość o tym, że dzisiaj z powodu głodu zmarło 100 tysięcy ludzi, więcej niż było ofiar II wojny światowej w ciągu jednego dnia. Przy założonych rękach i całkowitej obojętności reszty świata. Nikogo to nie obchodzi. W tym było 70 tysięcy dzieci. Wystarczyłoby im pół litry mleka, żeby przeżyły. Ale co was to interesuje, nie? Pytam drogich dziennikarzy, kandydatów na dziennikarstwo. Ilu jest niewolników w świecie? Nie mają pojęcia. 12 milionów niewolników w ciągu czterech wieków przewieziono z Afryki do Ameryki. O, okrutne rzeczy, bili ich batami, tak. Płacili za nich 4 tysiące dolarów, czyli na dzisiaj 40 tysięcy dolarów. To jest okrutne, że mógł go zabić. Mógł go tłuc. To jest okrutne. Ale dzisiaj niewolnik kosztuje 50 dolarów. Cena chrześcijanina w Sudanie. Jak spotkają kogokolwiek z Biblią w ręku, albo z różańcem w ręku, albo z medalikiem na szyi, mają prawo wziąć go i sprzedać na jarmarku. Nawet przy obecności policji. XXI wiek. Cena człowieka spadła. Ile kosztuje cena? Ile kosztuje kilogram dziecka abortowanego? Po raz pierwszy w historii świata legalnie i oficjalnie można sprzedawać dziecko na kilogramy. W 2002 roku Najwyższy Sąd Chińskiej Republiki Ludowej zezwolił na sprzedaż dziecka abortowanego. Kilogram dziecka w klinice kosztuje 70 dolarów, w przesyłce pocztowej 230 dolarów. Dadzą ci instrukcję, jak to przygotować. Grillować, zupę, wywar. Kto kupuje? No wy. Panie, które dbają o swoją skórę. Dziecko abortowane ma fantastyczne priony, które wpływają na skórę. Firmy farmaceutyczne, one mają jeszcze lepsze rzeczy, bo mają hurtownie organów dzieci zabitych. Jak wiecie, był pomysł, by pewien płyn, bardzo popularny, miał nową wersję smakową. Do tej nuty smakowej dochodzono przez wsad z nereczek dzieci abortowanych. Internauci podnieśli protest, larum, że przecież jesteśmy kanibalistami, kanibalami. W takim świecie żyjemy, ale proszę zauważyć, przez wybiórczość informacji, a raczej karmienie się tylko informacją, którą nam serwują jak chcą, nie masz żadnej możliwości doboru. Wiesz to, co chcesz. A raczej, co oni chcą. Nie masz zielonego pojęcia o świecie, w którym żyjesz. Jak chrześcijanin może żyć w świecie, w którym nie wie, co jest prawdą, a co prawdą nie jest. Media elektroniczne, wirtualny świat jest fantastycznym wytłumaczeniem dla naszego egoizmu. Nie przesadzam. Ja chcę widzieć. Ja chcę usłyszeć. W tym samym czasie inni chcieli cię usłyszeć. Inni chcieli cię widzieć. Była okazja, żebyś się pogodził z bratem. Miał imieniny. Ale byłeś zajęty, bo był bardzo ważny nowy program komputerowy. Miałeś obowiązki wobec niego. Wszak jesteś specjalistą od programów. Co będziesz marnował czas na głupie wizyty u starej matki, która nie ma pojęcia, co kliknąć, aby obejrzeć ciekawy program komputerowy. Znowu ci będzie mówiła to samo. Nudy niesamowite, nie? I to za w ogóle temat. Znów to samo będzie mówiła. Wspominała, jak to byłeś mały, a się poślizgnąłeś, jak wyrżnąłeś, miałeś guza, na to kleiła. Przecież to nudne już jest. 30 raz to mówię. Bo ona nic nowego nie rozumie. A ty chcesz ciągle nowe informacje, nie? Chcesz być na topie, prawda? No więc tylko zostaje ci internet. Tam masz falę informacji, z których tak niewiele wynika. Kierunek bardzo modny we współczesnej psychologii i współczesnej socjologii nazwany selfizmem. Myśl tylko o sobie. Nie przejmuj się innymi. Masz być asertywna. Pani pielęgniarka niech się nie przejmuje tym, że tam umarło jej dziecko w szpitalu na jej rękach. Masz przyjść do domu odświeżona. Co ty głupia wnosisz te wrażenia ze szpitala do swojej chałupy? Bądź asertywna. Specjalne poradniki. Jak być asertywnym. Jak zmywać ten kurz codzienności z siebie. Co to jest? Namaszczony egoizm. Wytłumaczony naukowo. Nie dasz rady przeżywać wszystkich bólów świata. Co cię to ona obchodzi? To już twoja była żona. Od 3 dni już nie jest twoją żoną. Co cię to obchodzi? Że jeszcze ryczy po twojej zdradzie i odejściu. Gdzie jesteśmy? Na obrzeżach barbarzyństwa. Traktowaniu innych jako zbędne przedmioty. Oczywiście do pewnego czasu są potrzebne. Dopóki się dzielą emeryturą, potrzebne. Dopóki mi służy jako partnerka seksualna, potrzebna. Ale się znudzi! Więc trzeba wymienić. Znów się zepsułeś i wiem, co zrobię. Zamienię cię na lepszy model. Selfizm bardzo silnie obecna we współczesnej pedagogice, w psychologii. Myśl jest w praktyce wprowadzana nawet jako programy, no choćby neurolingwistyczne programowanie dla nauczycieli. Pomyśl, co jest dobre dla ciebie i co tobie służy. A nie przejmuj się tym, że to może ranić kogoś. Masz prawo do kochania samego siebie. To jest dobry obiekt miłości. Przynajmniej nie doznasz dramatu zdrady, poniżenia, bo samą siebie uszanujesz. Autentycznie, moi drodzy, w instrukcjach podręcznika neurolingwistycznego programowania. Kochasz samą siebie? Dobry wybór. Bardzo dobry wybór. Cokolwiek według tej normy selfizmu nie służy ci, wyrzuć to. Kto by się przejmował innymi ludźmi, ich potrzebami, ich łzami? To ważne, że ty się czujesz dobrze i że tobie jest bardzo dobrze. Rozumiesz, co jest prawdą, bo ta prawda służy tobie. Po 10 latach małżeństwa, jednym telefonem z Warszawy do Krakowa załatwił sprawę. Po doktoracie, nowoczesny mężczyzna, mąż. spotkałem prawdziwą miłość, powiedział ten smarkacz, 40-letni. Po 10 latach małżeństwa. Dlatego nie gniewaj się. Proszę o rozwód. Smarkacz. Piotruś Pan. Niedorozwinięty gówniarz. Selfizm w jego życiu zwyciężył. Troszcz się o samego siebie. Nowe wrażenia. Nowe sposoby bycia z innymi. Przy ekranie komputera czy telewizji selfizm ma bardzo prosty przekład. Nudzi mnie. Nudzi. A tu gadają głupoty. A tu znowu te modły jakieś. A tu znowu jakie? Kultura prawego kciuka. Przeskakuje się jak chce. Nic go nie interesuje. Tak naprawdę tego nic nie interesuje. Choćby inni w domu chcieli to oglądać, bo na przykład chciała sobie powtórzyć mszę świętą przez telewizję. Przypomnieć, jak to jest. Babciu, daj spokój święty. Jest ciekawszy o wiele tam. Film sensacyjny. No to już wychodzimy coraz bardziej na prostą. Wszystkim osobno kupujemy radio, telewizyjne odbiorniki. Albo mówi mu się, że ty masz komputer, to na komputerze obejrzyj telewizję. I w ten sposób jesteśmy wszyscy zadowoleni. Czyli jest nas czwórka, piątka w domu. Każdy przed swoim telewizorem. Tworzą wspólnotę rodzinną. Coś ty. Tworzą niewspólnotę. Miejsce wspólnego zamieszkania nie jest jeszcze wspólnotą. Oni nie mają nic do pogadania między sobą. I dlatego, moi drodzy, włączają kolędy, wigilię, bo wtedy też nie wiadomo, o czym z tymi ludźmi gadać. To jest miłość. I to jest bliskość. Oczywiście, że nie. A kto wszedł w to miejsce? Właśnie wirtualna rzeczywistość konkurencyjna. Zawsze jest lepsza i zawsze jest atrakcyjniejsza od rzeczywistej. Już od dzieciństwa. Przedszkole telewizyjne, pani przedszkolanka jest zawsze wypoczęta, nigdy nie fałszuje, jak uczy muzyki, piosenki jakiejś, ładnie ubrana. Pani w przedszkolu rzeczywistym, realnym, chodzi w tej samej sukience 2 miesiące, bo jej na inną nie stać. Czasami ją głowa boli, a czasami tak fałszuje tę piosenkę, że nie wiadomo, o co jej chodzi, o którą melodię. To są normalne przypadki ludzkie. Ale tego dziecko nie akceptuje, nie rozumie, bo se woli mieć tę panią atrakcyjną, uśmiechniętą w pluszowych misiach w telewizji. Uczymy tego od początku, od dzieciństwa. Selfizm to dogmat zdrowego egoizmu, dobrego samopoczucia, powiązany z dużą dawką samozadowolenia, namaszczony przez psychologów podczas różnego rodzaju treningów selfistycznych. Mam akurat tekst, pozwólcie Państwo, że zacytuję. Kocham siebie. Nie jestem zarozumiały. Jestem po prostu dobrym przyjacielem samego siebie. Lubię robić wszystko to, co sprawia, że czuję się dobrze. Przeszkodą do samoakceptacji jest tradycyjna moralność Zachodu. Każą mi się powstrzymywać? Ofiarować coś w imię miłości? Kto jeszcze pamięta, że miarą miłości jest ofiara. A to jest oczywiste. Przy pierwszej ofierze, jaką mają złożyć małżonkowie, często dochodzi do wielkich awantur, a nawet rozpadu małżeństwa. Fajnie było, gdy było fajnie. A teraz? Już nie jest fajnie. Tak więc należy odrzucić monogamiczne związki z wyspecjalizowanymi rolami mężczyzn i kobiet. O, małżeństwo otwarte, to jest propozycja selfizmu. Z możliwością uprawiania seksu grupowego. Oczywiście w wersji i hetero, i homo. Terapeutyczne rozstawanie się i wymiana partnerów. Wolna miłość, w tym kazirodcza, coraz częściej propagowana. W Parlamencie Europejskim jest propozycja, by zatwierdzić legalność inicjacji seksualnej syna z matką, córki z ojcem. Jako propozycja dla rozwoju samego siebie. Idolem w selfizmie jestem ja. Nie ma w nim miejsca na krzyż, wyrzeczenia, oddanie się bliźniemu. Wirtualna rzeczywistość, którą mogę sobie dowolnie zmieniać, dowolnie fantazjować nią, powoduje, że dzieci, młodzi, ludzie też, nie mają pojęcia o świecie rzeczywistym. 65% młodzieży amerykańskiej praktykuje cyberseks, czyli zaspokaja się seksualnie przy użyciu komputera. Nie mają pojęcia, co powiedzieć do dziewczyny realnej, bo ona nie wiadomo, co odpowie. Może być złośliwa, może być honorowa, może być pełna szacunku i dumy, a oni nie cierpią przegranej. A taka wirtualna, wystarczy kliknąć i jest się w jakimkolwiek się chce burdelu, miejscu na świecie. Można w ten sposób przez wyobraźnię współżyć o każdej porze dnia i nocy z kobietą jakiejkolwiek rasy, koloru skóry i języka. W Polsce na razie mamy 35% młodzieży, która bawi się i zaspokaja się seksualnie przy użyciu komputera. Jest to rzecz niezwykła, dlatego że to, co jest najważniejszym obrazem związku Boga z człowiekiem, czyli miłość narzeczeńska, nabiera całkowicie innego wyrazu. Oni nie potrzebują kontaktu rzeczywistego. Nie potrzebują. Wirtualny świat, moi drodzy, tak naprawdę nie istnieje. Aktor nie gra siebie w filmie czy w serialu. I Alfonso, choćby sobie nogi połamał na tych schodach, to i tak go noga nie boli. Ale nas to nie obchodzi. To nas bardziej interesuje, niż prawda. Odklejenie się od prawdy nastąpiło dramatycznie, szybko i skuteczne. W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej zaledwie 25% młodzieży potrafi znaleźć na mapie świata Europę. Oczywiście potrafią kliknąć Europa, wtedy im się pokaże mapa na ekranie. Żeby sam znalazł. Odwrotnie, był aktywny, nie? Nie da rady. W 1991 roku, kiedy 500 000 żołnierzy amerykańskich znajdowało się na froncie, 80% Amerykanów nie wiedziało, gdzie leży Irak. Skąd te trupy żołnierzy amerykańskich przywożą? a 92% wiedziało, że prezydent Bush nie lubi i nie będzie jadł brokuł na obiad. O, co mamy? Nadmiar idiotycznych informacji, kompletnie niepotrzebnych, zbędnych. Ich nie interesuje świat, tylko to, co im przyniesie jako nowe newsy internet. Efekt dziedziny religii jest niesamowity. To jest nie do pojęcia. Pamiętacie może film Gwiezdne Wojny? Normalny film. Kultowy. Dosłownie kultowy, bo trzecim wyznaniem Wielkiej Brytanii obecnie jest religia wojowników, niektórzy czytają Jedi. Jest to religia zarejestrowana, trzecia co do wielkości Wielkiej Brytanii. Jest także zarejestrowana, była zarejestrowana w Czechach. Ludzie wyznają bohaterów filmowych. Chcą być rycerzami przeprowadzającymi z kraju, ze świata ciemności do kraju światłości. I to jest cała ich doktryna. Oni w to wierzą. To jest niesamowite. To jest po prostu niezwykłe. Jak treścią wiary można uczynić film? No, mieliśmy niedawno ten przypadek owych wyznawców latającego spaghetti, którzy oczywiście oni to robili bardziej kabaretowo, mam nadzieję. Przy czym wojownicy, owi gwiezdni wojownicy są bardzo poważnie traktują swoje przekonania. Ubierają te hełmy tych wojowników, miecz świecący, spotykają się, praktykują na co dzień przechodzenie z krainy ciemności, przeprowadzanie ludzi z krainy ciemności do krainy światła. Uwierzyć można we wszystko. Przez komputer można uwierzyć we wszystko. W Argentynie kilka tysięcy wyznawców, miałem dawne dane, pod koniec XX wieku to było wtedy 5 tysięcy wyznawców, miała religia Maradony. Byli przekonani, że Maradona, ten piłkarz słynny, jest zbawicielem dla Argentyny, przyszedł przez Boga zesłany jako Syn Boży, by podnieść Argentynę w oczach całego świata ku górze. W kaplicach budowanych na jego cześć, nie było ich już dużo, skoro było 5 tysięcy, wtedy było 5 tysięcy, teraz nie mam pojęcia, tysięcy wyznawców, jest on w ołtarzu głównym, w stroju piłkarskim, nogę trzyma na piłce. W dzień jego urodzin mają Boże Narodzenie, oddają mu cześć boską. We wszystko można uwierzyć. Cokolwiek pokaże telewizja. I tak wierzą ludzie. Nieważna jest rzeczywistość. Jak dzieci. 80% dzieci w Szwajcarii maluje krowę na fioletowo w związku z reklamą Milki. Oczywiście wynika to z ich niewiedzy. Nigdy nie widzieli prawdziwą krowę. Prawda? To jest niewiedzy wynika. Ale identyczne sprawy można w dziedzinie wiary odnaleźć w internecie. Strona www.licho.pl oferuje usługi okultystyczne i magiczne. Za 50 zł możesz rzucić na kogoś urok. Jak ci sąsiadka cię wkurzyła, no to zapłacisz internetowo i możesz na nią urok rzucić. Jak się dowiedziałeś, że ktoś na ciebie zapłacił urok, rzucenie uroku, to wpisujesz się na stronicę www.antylicho.pl. W czasie wykładu studenci sprawdzali, powiedzieli, jest taka kolejka do stronicy, że trzeba czekać. Tak zagęszczona. Serwer jest niemiecki, adres w Szczecinie. Niemcy to obsługują, robią z tego pieniądze. Komputer jest głównym udziałowcem, narzędziem, instrumentem tej wiary. Ruch polskich czarownic, który raz w roku tylko robi takie spektakularne wydarzenie, w noc starogermańskiej Walpurgi, czyli z ostatniego kwietnia na 1 maja, w Mondralinie mają one, czarownice polskie mają spotkanie. W ciągu roku pracują tylko w oparciu o internet. I stronica internetowa daje możliwość weryfikacji swoich umiejętności czarodziejskich. Można zdać egzamin na czarownicę, otrzymać różne instrukcje, jak pewne rzeczy czynić i co czynić. Oczywiście można bardziej oficjalnie. Nasze nastolatki mają przecież specjalne pismo. Czasem babcia im kupuje, bo one lubią te kolorowe pisma. Witch, wiedźma. Gdzie dziecko się dowiaduje, jakie zaklęcie sprawia magię miłosną. Czasem dołączone do pisma kolorowego, pisma sprzedawanego w kioskach w całej Polsce, są amulety, talizmany różnego typu, zdrowotne, wzmacniające energię, chroniące przed szkodliwą energią. W pewien wakacyjny numer wsadzono całą płachtę kolorową z wykazem dziennym, miesięcznym i rocznym daty urodzin. W przedziale się mieściłaś, to sobie znalazłaś, jakie słowo jest dla ciebie ważne. To słowo miałaś sobie zapisać na karteczce dziewczynka i nosić przy sobie w kieszonce. Jak będziesz się lękała, będziesz się na coś oczekiwała, niepewna, to wyciągnij sobie karteczkę i 3 razy powtórz to imię. Nikt w żadnym miejscu nie napisał tym dzieciom, że są to imiona demonów, które występują w Biblii. A praktyka, którą się im proponuje, jest idealnym antidotum na gorszące modlitwy do anioła stróża. Bo zwykle dziecko dowiadywało się, że jak jesteś w takich sytuacjach niepewnych, pomódl się, poproś Marii o pomoc, anioła stróża o pomoc, a ona tutaj ma wzywać demony. Taka oferta, kontroferta. Kontroferta. Takie było polecenie. Biblia wymienia różne imiona demonów, między innymi ową bardzo ważną kobietę, która stała się patronką 4. nurtu feminizmu, pierwszą kobietę, którą miał według Talmudu, a raczej nawet kabały żydowskiej, czyli księgi magicznej żydowskiej, miał stworzyć Jahwe, czyli Lilit. Druga była Ewa, według tych podań kabalistycznych. Oczywiście nie trzeba chyba przypominać, jak ogromny wpływ na propagowanie tego typu idei, choćby kabalistycznych właśnie, mają różnego rodzaju idole, aktorzy, piosenkarze, ludzie, którzy publicznie mówią o swoich przekonaniach, jak na przykład Madonna, która była wyznawczynią, do tej pory chyba jest, i wprowadzała te zwyczaje noszenia różnych strzępków kolorowych na dłoni. Prawda? To jest kabalistyczny zwyczaj. Nie tylko. W hinduizmie też jest magia związana z takim czymś. Dostajesz na przykład, jako niepłodna, prosisz o dziecko, dostajesz w świątyni taki sznureczek kolorowy, masz go nie przerwać, masz go nosić non-stop, aż się sam zerwie i to ma ci przynieść owo dziecko. Czy inne szczęście, jakie tam chcesz, potrzebujesz. Są specjalne strzępki dotyczące bogactwa czy innych rzeczy. To zależy oczywiście od fantazji i specjalizacji poszczególnych świątyń hinduistycznych. W kabale jest to bardzo częsta praktyka. Madonna jest tego także przykładem. Ta piosenkarka słynna. Więc mamy do czynienia z czymś, co jest propagowane na różne sposoby. Jako bez komentarza, bez nawet wrogości wobec chrześcijaństwa. Tam się nie mówi, że Chrystus był w błędzie. Gdzieś tam na marginesie usłyszysz, że Chrystus był nieskuteczny. Wystarczyły 3 gwoździe, żeby go przygwoździć. A co to za prorok? Co to za moc? Oni dają moc, oni dają tego typu siłę, tego typu energię, która zwycięża, pokonuje to, co jest przeszkodą. Bardzo ważną rzeczą jest także w związku ze spotkaniem z owymi mediami współczesnymi, dla nas, dla chrześcijan, na naszych oczach dokonujące się zwycięstwo obrazu nad słowem. Ludzie nie tylko, że nie chcą mówić. Ludzie nie umieją mówić. Stękają do siebie nawzajem. Pisałem książkę, na taką małą wypracowanie, esej na temat tatuaży dzisiejszych. Była wtedy jedyna książka o tatuażach w Bibliotece Jagiellońskiej, to była niemiecka. To były same wzory tatuaży. A mnie chodziło o sprawdzenie, dlaczego ludzie się tatuują. Nie? Więc nie miałem innego sposobu, tylko zaczepiałem ludzi na ulicach. No i pytałem, akurat naprzeciwko była pracownia tatuażu, wychodzące dziewczyny, chłopców tam nadzierganych na początek, początkowo. No więc po prostu na zwykłej się cię pytałem, czy może mi pani powiedzieć, dlaczego pani robi sobie tatuaż? Nie. Aha. Dziękuję. Trudno było to zapisać, nie? Ale po prostu nie umieją sformułować, dlaczego to robią. A co ci to obchodzi? Ja go nie atakowałem. Nawet bez stroju byłem, żeby nie prowokować takich wyznaniowych jakichś skojarzeń. Tylko normalnie chciałem się dowiedzieć, dlaczego ten tatuaż nosi. Mówiłem, że jest tatuaż sekciarski, nawet religijny. Do tej pory chrześcijanie w Egipcie dziecko przy chrzcie tatuują mu na dłoni krzyż, żeby się nigdy nie mogło wyrzec. Każdy muzułmanin, który zobaczy jego rękę, weźmie do siebie, pokaż, jest krzyż. Jest chrześcijaninem. Niektórzy sobie celowo to robią. W Etiopii pani profesor w eleganckiej kreacji paryskiej z laptopem w ręku, a na czole ogromny tatuaż. Słońce i w środku symbol Chrystusa. Chrześcijanka. Żeby ją nie pokusiło, że, no ale to są takie znaczenia tatuaży religijnych, ale te takie tatuaże dziwaczne, które no nie umieli się wypowiedzieć. Naprawdę nie wiedzieli, dlaczego to robią. Znam gościa, który sobie wytatuował I love Halina, a jego żona jest Zosia. Bo się okazało, że po tatuażu była nieaktualna tamta Halina już. A to w wojsku dla niej wydziergał. Nie? A ona go tam ukosza. No i teraz niektórzy chcą być sprytni i przeczytają tutaj i mówią do żony, a pani Halina jak się czuje? Ja jestem nie Halina. Przepraszam. Bo przeczytali u męża, myślą, że to on. Zwycięstwo, moi drodzy, obrazu nad literą ma sobą niesamowite konsekwencje niesie. Obcowanie z nadmiarem obrazów o tym mówi psychologia społeczna, prowadzi do chaosu w dziedzinie informacji, idei, pojęć, wartości i zasad. Człowiek już nie wie, w co wierzy. Obraz jest bardzo mocny, on go nawet nie umie opisać, ale go ma w oczach. Jakiś mocny obraz, no na przykład sugestywny bardzo obraz plakatu antyreligijnego. Nie będę mówił o szczegółach. Okropna rzecz. Pismo satanistyczne w Krakowie. Przekazałem ten plakat Konferencji Episkopatu Polski. Bluźnierczy i niezwykle sugestywny. Niezwykle sugestywny. Prawda? Wchodzi w pamięć. Nie wiadomo, dlaczego wchodzi. Jest tak nie do wyobrażenia, tak nie do pomyślenia. On atakuje. Obraz zawsze jest silniejszy od słowa. Zawsze. Przyjmowanie obrazu zawsze się łączy z ubiernieniem. Przepraszam, że tak bezpośrednio do Państwa się odniosę, ale słuchając, jesteś zmuszony do kontynuowania myślenia. Przy obrazie nie. Chcesz eksperyment? Sobie zrób w domu. Dziecko walczy o film. Bardzo ważny film. Zapytaj go nie po filmie, tylko na drugi dzień. Co było w filmie? W jakim filmie? Łysina kompletna, a to nie chodzi o łysinę na głowie, tylko tam w mózgu, nie? Wewnątrz. Nie łapie tego, nie szuka. Jakbyś mu przeczytała bajkę, to naprawdę by kojarzył poszczególne fragmenty tej bajki. Bo słuchanie wymusza rejestrację tego ciągu, który się przed nami rozwija. W przypadku opisu bajecznego, historii biblijnej, czytanej dziecku, to dziecko sobie rejestruje, wyobraża. Przy filmie ubiernienie następuje. Ono się uodparnia na obraz. Nie przejmuje się obrazem żadnym. Czasami mu to też miesza w jego poglądach. Na przykład dziecko 5-letnie pyta swoją babcię idącą na spacer: babciu, a dlaczego ta krowa nie lata? Dziecko nie jest tutaj głupie. Jest bardzo konsekwentne. Pytanie bardzo proste. A gdzie widziałeś latającą krowę? No wczoraj, w telewizji, Terra Vita. Do 6 roku życia dziecko nie rozróżnia. Do 6 roku życia nie rozróżnia obrazów wirtualnych od świata rzeczywistego. Chcesz? Zrób eksperyment. Pójdź mu na ekran talerz z mlekiem, obraz taki. I zapytaj się, co by się stało, gdybyś młotkiem rozbił ekran? No mleko by się wylało na pokój. Słuchajcie, jeżeli ono tak myśli o mleku, to dlatego dziecka obraz morderstwa w filmie jest tak odbierany przez to dziecko, jak ty byś odbierała morderstwo dokonywane tu, w tej przestrzeni realnej. Tak dziecko to odbiera. Tak to widzi. Później, od 6 roku, tak do 9 roku życia, przez pół godziny potrafi utrzymać przy dojrzałej, na swój wiek, dojrzałej osobowości, potrafi rozróżnić między światem telewizyjnym a światem realnym. Ale jeszcze go może to wciągnąć po pół godziny, bo już jest zmęczone, już tego nie kontroluje, nie rozdziela. No oczywiście my, nam się tylko wydaje, że to rozdzielamy, bo nikt nie protestuje, kiedy nas okłamują w filmach na różne sposoby. Ucieka przed goniącymi go złodziejami. Jak się skupi w sobie, bo jest mur na 4 metry, jak wystrzeli z procy, to cieszymy się, że mu się udało. Fizyka nóg nie pozwala na taki cud, taki skok. By zmiażdżył sobie nogi. Kości by się zmiażdżyły. Jakby się miał odbić z takiego czegoś. Ale kto o tym myśli? Nadmiar obrazów prowadzi do systematycznego, do niechęci, do czytania. To tak jakbym miał wybierać między czymś wygodnym, a czymś związanym z wysiłkiem. Nauczyło się tak leniwego patrzenia na ekran, że ono nie cierpi czytać. No, sprawdźcie, jak chcecie, swoich maturzystów. Ilu z nich oglądało lektury filmowe, a ilu przeczytało lektury filmowe. I które z nich przeczytane lektury uzna za coś bardziej szlachetnego. Bo rzeczywiście tak jest. Film nigdy nie odda tego, co jest w słowie. Ale nie cierpią drukowanego. Przy czym przypomnę, że religia się bierze ze słuchania. Że Ewangelia to jest, chrześcijaństwo jest religią słowa, nie obrazu. Skupienie się na obrazie powoduje, może powodować, oczywiście nie u doświadczonych ludzi, którzy wierzą całe życie, to nie ma problemu, ale jeżeli się wychowuje na obrazach, to się spłyca refleksje nad tematami, treściami, które się chce dziecku przekazywać. Na przykład sprowadzenie całej religii do obrazków. To jest błąd. Zafrapować go słowem. Ewangelia jest słowem. Nie dlatego, że Jezus nie miał kamery. Tylko dlatego, że w słowie następuje spotkanie. Nie ma spotkania bez słów. Przy spotkaniu się osoby doświadcza się osobę. Nie ma możliwości innej. Stąd, jak Państwo wiecie, msza święta w niedzielę, choćby przeżywana gdzieś tam w krużgankach klasztornych, jest o wiele pełniejsza i prawdziwa, gdy jesteś na miejscu. A telewizja nie jest mszą świętą, jest przypomnieniem mszy świętej, jest obrazkiem mszy świętej, jest zdjęciem kogoś bliskiego. Nie mogę wybierać między mówić, że zdjęcie jest ważniejsze od tej osoby, od tej ukochanej kobiety, żony. Zdjęcie ważniejsze od żony? Rzeczywiste? Nie, biorę sobie ją jako kogoś, coś, co mi przypomina o mojej żonie. Tak traktujemy zdjęcie. Nie możemy zastąpić zdjęciem żony. Wiem, że to nie jest pełna żona, ale lubię na nią popatrzeć. O, ktoś tam mówi, załóżmy, że mają zawsze przy sobie, ma dzieci przy sobie, nosi, prawda? A to jest tylko przypomnienie, bo rzeczywiste to pomimo tego zdjęcia on tęskni za tymi dziećmi i wraca czym prędzej z tej roboty gdzieś tam, by się spotkać w domu z żywymi. To jest spotkanie. Spotkanie wymaga od człowieka spotkania się z drugim człowiekiem. Tam są możliwe też słowa. Słowa oczywiście kosztują. Słowa kosztują, muszę na nie uważać. Moi drodzy, media są nieustannym źródłem głupoty. Zapomnieliśmy o słowie głupota. Psycholog nie wie, co to jest głupota. Ludzie się obrażają, gdy słyszą słowo głupota. A Pismo Święte mówi 400 razy o głupocie. Święty Tomasz z Akwinu mówi, nie ma innego grzechu jak głupota. A to jest głupota? Brak właściwej wiedzy, doświadczenia, rozeznania w świecie, w którym żyje. To jest głupota. Dziecko nie jest głupie, gdy nie wie, co to jest komputer. Bo na ten wiek jeszcze nie musi wiedzieć. Student medycyny nie musi jeszcze umieć operować. Ale gdy jest po specjalizacji chirurga i nie umie prostej operacji podjąć, to jest głupim lekarzem. Niedouczonym, mówimy. Z brakiem, prawda? Z pewnym brakiem. Co do doświadczenia, które powinien przeżyć. Prawda? A więc należy pewien stan rzeczy jest należny, przypisany danemu wiekowi, danemu zawodowi, danemu stanowi rzeczy. No wlazł na tron prezydencki, nie ma pojęcia. jak w tym języku ojczystym pisać na przykład. No to jest głupota oczywiście, nic więcej. Bez obrazy kogokolwiek. Nie? Bo to nie jest obraza, to jest stwierdzenie faktu. To nie jest po to, żeby tam wyzywać kogoś. Bo tak najczęściej teraz to traktujemy słowo głupota. Media, które wprowadzają nieład w odbiorze świata, są niczym więcej jak źródłem właśnie tego zamieszania. Skąd się ono bierze? Są tu na pewno komputerowcy, to wiedzą. My w ciągu sekundy do nas dociera około 1 000 000 bitów informacyjnych, czyli jednostek podstawowych co do informacji. 1 000 000 bitów dociera wszystkimi zmysłami, powonieniem, skórą, oczami, uszami, wszystkim. Czym jesteśmy? 1 000 000 co sekundę dociera do ciebie, nie? Oczywiście nasz rozum tego nie połknie. Może przyjąć co sekundę tylko 30 000 bitów. No nie przerobi tego. I stąd, jak wiecie, znane jest doświadczenie bardzo proste skupienia uwagi na czymś. Jak skupię na czymś uwagę, to będę wiedział, a nie to mi to ucieknie. Gdybym teraz wszystkich nas zabrał stąd i zapytał, jaka tu figura stała przy tym ołtarzu ubocznym, jaki był kolor obrusu na tym ołtarzu, to by większość z nas nie wiedziała. Choć siedzieliśmy tu tyle czasu i patrzyliśmy na to. Dlaczego? Nie zwróciłam uwagi. Tak, bo te 30 bitów zostawiłaś na inne treści. I teraz skupienie uwagi na czymś to jest konieczna czynność dla budowania mądrości. I stąd się bierze prosta sprawa. Co dziecko będzie przyjmowało do swojej głowy? Kto go nauczy wybierać? To tak naprawdę nazywa się asceza. Tak pobożnie, duchowo. Asceza polega na dobieraniu tego, czym chce żyć. Losem Alfonso czy kolegi ze swojej szkoły podstawowej, który ma, jak ja, 80 lat. Czym chce żyć? Na tym polega asceza. Wybieranie treści, które trawię, którym poświęcam czas, które zapoznaję. To jest asceza. Bo nie mogę wszystkiego pojąć. Inaczej będę miał taki rozum poszatkowany, jak ci studenci z Ameryki wiedzą o brokule, że nie lubi burz brokułu, a nie wiedzą, gdzie leży Irak. Bez sensu. Po co im ta wiedza? Każdy z nich będzie miał organizację obiadu dla burza? To jest ważne dla tych, którzy robią obiad dla niego. Że nie lubi akurat brokułów na obiad. Normalna rzecz. I teraz dobór tych treści, włączenie danego aparatu medialnego, oczywiście zależy od nas. Mamy jedną przewagę nad nim. Możemy go wyłączyć, ale go nie wyłączymy. 20% ludzi z nas, a mieszkamy razem, wystarczy, że jeden w domu jest uzależniony od ekranu i nie wyłączymy. Wszyscy cicho, 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 babcia ma teraz swój serial. Wszyscy cicho, 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 tatuś ma swój mecz. Wszyscy cicho, 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 teraz wreszcie dziecko ma swoją dobranockę. Wszyscy cicho, 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 babcia, mamusia ma swój film romantyczny. I w ten sposób zamykamy sobie usta jeden drugiemu. Efekt jest taki, jak mówiłem, 3,5 godziny włączonego telewizora, 11 minut rozmowy z dzieckiem, przy czym 7 minut to jest klęcie na cały świat. 4 minuty to pozytywne mówienie z dzieckiem o jego świecie. A tak to dziecko się dowiaduje, że wszyscy są do kitu, że ta nauczycielka jest głupia, że ta pani w przedszkolu to jest wariatka, że ciotka, która była wczoraj u nas, to jest w ogóle zwariowana, histeryczka, a babcia to już ma taką sklerozę, że nie warto w ogóle się ją przejmować. I to dziecko się dowiaduje. Takie treści. Co mają wspólnego z budowaniem naszej rodziny, czy z budowaniem naszej jedności, tej bliskości? Trudno powiedzieć. Asceza. Co robić? Traktować na przykład telewizję jak odkurzacz. Chcesz posprzątać? No to włączasz odkurzacz. Sąsiadzi by nazwali cię zwariowaną kobietą, gdybyś cały dzień warczał ten odkurzacz, choć już nie sprzątasz. Zresztą by się prawdopodobnie spalił. Na szczęście ma takie zabezpieczenie. Użyć tam wtedy, kiedy go potrzebujemy. Normalna rzecz. Nie potrzebujesz, skończyłeś oglądać film. Lubię ten film. Proszę bardzo, no to obejrzyj sobie film. Film się skończył, dalej ogląda. A może coś będzie. Na tym programie uczą piec naleśniki. Kobieto, przecież ty naleśniki robisz najlepsze pod słońcem. I ty się chcesz od nich dowiedzieć, jak się piecze naleśniki? Ale nie, bo w ogóle, żeby coś szło. Bo tak pusto w domu. Bo tak pusto w domu. Nie mamy nic, często nie mamy nic z sobą do pogadania. Tu nie chodzi o to, żeby gadać do siebie, tylko żeby przemyśleć swoje różne rzeczy. A co myślisz, skąd się brała ta mądrość naszych dziadków? A siedział przed chałupą i tak patrzył se na ten świat i tak se patrzył na te ptoki, co odlatują i na te suche liście se patrzył jesienią i na te płatki śniegu se patrzył i se mówi, piękny jest świat. I wiecie, że to znaczyło coś? On ten świat widział. A my? Nawet nie mamy czasu pomyśleć, czy ten świat jest piękny, czy niepiękny. No pomyśl, czy dzisiaj patrzyłeś na chmury. Jakie są niesamowite. Codziennie są inne. Pomyśl, jaki Pan Bóg dla nas nam tak przystroił świat. Każdy liść na drzewie jest inny. To nie miał nad czym myśleć, tylko nad tymi liściami głupimi. No chciał, żebyś to zauważył, nie? To dla ciebie. Ale ty tego nie zauważysz w ogóle, że drzewa mają liście? Pamiętasz o tym w ogóle? Każdy płatek śniegu inny. Każdy człowiek inny. Inna twarz. Każdy jeden. Jest nas 7 miliardów i każdy inny. Bo nas wszystkich od Adama i Ewy około 700 miliardów z co setnym człowiekiem żyjemy. Każdy inny. My nawet tego nie zauważamy. On taki sam jak wszyscy inni. Źle patrzyłeś. Zatrzymaj się i popatrz. Spokojnie. Siądź na ławce i popatrz. Na ludzi, na świat. Nie ma tego, tej refleksji dla siebie samego. A jak to wszystko pędzi? Jak to wszystko, co wszystko znaczy? Bo to, że narzekamy, że to pędzi, że czas mija i tak dalej, już trzeba kończyć, no to wiadomo, że narzekamy. Ale to nie jest spostrzeżenie, to nie jest refleksja. Bo ku czemuś to pędzi. I Pan Bóg nie bez celu zrobił takie rzeczy, jak liście na drzewie, każdy inny. To dla nas tworzył. A my nawet nie chcemy tego zauważyć. Strasznie kapryśną narzeczoną jesteśmy dla Pana Boga. Tyle się nastroił, tyle się przygotowywał, a my to nawet nie widzieliśmy. Tak było? Gdzieś się w niebie dziwił i dębę rozdziawiał. Tak było? Liście każde inne były? I to dla mnie? A dla kogo? Że nie dla baranów, bo one nie myślą. Tylko dla nas, dla ludzi. Masz oczy, masz rozum, możesz myśleć, pomyśleć. Używać ekranu jak obojętnie komputera czy telewizora, jak odkurzacza. Potrzeba włączyć. Skończyło się? Wyłączyć. Lubisz ten mecz? Bo jest bardzo ważny mecz, bardzo ważny. Koniec świata będzie albo początek świata będzie. No to se włącz. I co? Skończył się świat? A nie wiem, bo remis był. Nie? remis był. Ale się skończył mecz, wyłączamy telewizor. O, po co wyłączamy? Bo jest zły? Nie jest zły. Tylko żeby nam głowy nie zawracał. Bo chcę pogadać z tą kobietą. Przecież jest moją żoną od 30 lat. I raz jej powiedziałeś, że ją kochasz. Gadałeś jak najęty, gdy była narzeczoną. Nie? A później co? W maju lipa pachnęła, pachła bardzo pięknie. Słowik śpiewał. Księżyc był w pełni. Ty jej szeptałeś do ucha. Kocham. 3 miesiące po ślubie Słowik zdechł. Chmury zaszły na księżyc. Nie ma gdzie siąść na ławce, bo inne ptaki nasrały. A ty zapomniałeś, że trzeba jej to powiedzieć. No a co cię to tak kosztuje dużo? Tyle różnych głupich słów mówisz, a ona ponoć najbardziej lubi, jak jej mówisz, że ją kochasz. Prawda? Oczywiście nie wystarczy tylko mówić. Bo nie jesteśmy religią słowa. Jesteśmy także i przede wszystkim, bo słów wielkich na tym świecie było pełno pustych. Jesteśmy religią słowa, które stało się ciałem. Stąd najpiękniej o miłości, o chrześcijaństwie, o wierze mówi ten, kto żyje tą wiarą i słowami, które poznał. Pamiętasz ten dialog o miłości między... Uważam go osobiście za najpiękniejszą rozmowę o miłości. Skrzypek na dachu. Żyd Tewi siedzi na zydelku, jak nasz ksiądz, ojciec proboszcz, siedzi sobie na zydelku.
Mogę to
zaśpiewać. Do you love me, tak? Bardzo proszę, można całe. Jak całe, to można. O to chodzi, czy mnie kochasz, tak? Tak, to jest to, oto wersję. Proszę Państwa, pamiętacie, przypomnę, ona zaczynia mąkę na ciasto, a on ją pyta, patrzy na nią, patrzy, a stary już jak diabli, nie? A patrzy na nią i mówi, kochasz mnie? A co ci staremu odbiło? Nigdy mnie o to nie pytałeś? No tak, rodzice się dogadali między sobą, sprowadzili mnie do ciebie do mnie, prawda? A później kolejne losy, lata, wszystko minęło. Nigdy nie zapytałem cię, czy ty mnie kochasz? Kochasz mnie? Ludzie, mój stary zwariował. Ta śpiewa tak fajnie, nie? Mój stary zwariował. 4 dzieci mu urodziłam, wychowałam, a on mnie pyta, czy ja go kocham. No ale kochasz? A kto pierwszy staje w domu, zadaje bydłu, kurom? Bo jak wiadomo, miał takie ulubione kury, które znał po imieniu, dawał im, nie chcił je, ale dawał im, był Żydem zresztą, ale dawał im, imiona nadawał tym kurom. No i wszystkie wieczorem sprawdzał, a rano oczywiście tak to często bywa, że chłop ma hobby, a kobieta musi pilnować i je karmić, żeby nie zdechło mu to hobby. Prawda? Tak często jest. Z rybkami czy gołębiami. Dałaś? No to twoje gołębie, twoje ryby, ale cię tam. A on dalej na tym nie poprzestaje. Kochasz mnie? A kto pierwszy w domu wstaje? Przygotowuję ci kanapkę, żebyś miał, jak jedziesz z mlekiem do mleczarni. Kto przygotowuje biały obrus na święta? I piecze placki, które najbardziej lubisz, żeby ci smakowało? I tak trwa ta rozmowa. Ona jakby nie chciała powiedzieć. A on nieustannie pyta, czy mnie kochasz. A tak naprawdę on później zrozumiał. Wszystko to, co było między nimi, nie byłoby możliwe bez miłości. Nie było przy nich, między nimi nie było dużo słów, ale to wszystko, co było między nimi. I te dzieci, i ta bieda, i te klecenie tej biedy, i te radości świąteczne, i to wszystko, co przeżyli razem. I każdy szabat, bo to kobieta decyduje o szabacie, ona wprowadza w domu koniec. I już nie wolno nic zrobić. Ona, kobieta, ogłaszała święto. Zapalała świecę błogosławieństw. To był moment, kiedy się ogłaszało, że już jest szabat. I te obrusy białe, i te niepokoje, i te lęki, to wszystko było dowodem miłości. Bo chrześcijaństwo jest, i to jest chrześcijańska odpowiedź, pomimo Żydów, którzy tam występują, to jest chrześcijańska odpowiedź. Po owocach ich poznacie. Po owocach. Jeżeli komuś komputer pomoże wyrazić swoje przeżycie duchowe, proszę bardzo, do księgi kondolencyjnej po śmierci Jana Pawła II wpisało się w Polsce ponad 2 miliony internautów. I to musieli, twierdziło wielu z nich, że musieli, bo ich do tego pchało wszystko. To przeżycie, ta chwila. Rzeczywiście bardzo pomocne może być telewizja i komputer i wszystko, gdy jest mądrze używane. Wszak byliśmy świadkami, dzięki różnym sieciom medialnym, największego pogrzebu w dziejach świata. Największego pogrzebu w dziejach świata. Na pogrzebie królowej Wiktorii było 800 tysięcy, Mao Tse-tung 1 milion. Jan Paweł II zebrał przy telewizorach, przy ekranach ponad 1 miliard ludzi. 1 miliard ludzi. 180 prawie delegacji państw na 200 istniejących. Największy muzułmański kraj świata, czyli Indonezja, tydzień miał żałobę po śmierci papieża, gdy oni chrześcijan nazywają różnymi podłymi słowami. To było niezwykłe. I przeżywaliśmy to. Sami żeśmy wtedy wymusili na mediach pewną powagę. Zapytałem licealistów w Krakowie, czy was tak nie nudzi, że w czasie żałoby papieża wszystkie stacje telewizyjne tylko o nim, o nim, o nim, o nim, o nim, bez przerwy o nim. A oni mówią, nudzi? Przysiędza, jakby którakolwiek stacja puściła coś innego, nikt by ich nie oglądał. Nikt by ich nie oglądał. To wtedy, gdy już zmarł, 21:37, podszedł do niego kamerling, krzyknął 3 razy według zwyczaju, żeby sprawdzić, czy żyje. Karolus! 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 Po łacinie jego imię chrzczelne. Papa vere mortuus est. Papież rzeczywiście nie żyje. Tak jest ceremonia. To powiedział tuż po śmierci. Później pierwsze informacje dostają kardynałowie, a później dostali dziennikarze. 21:50 w polskiej telewizji idzie film Pan Tadeusz Andrzeja Wajdy. Przerywają, papież umarł, nikt do filmu nie wraca. Nikt do filmu nie wraca. To było niezwykłe. Czy można spokojnie patrzeć na dalszy ciąg filmu, kiedy coś takiego się stało? Że ktoś bliski umarł w rodzinie. Mecz piłki nożnej. Poznań, Szczecin, Pogoń, Lechia. Przerwali, papież umarł. Meczu nie dokończono. Ludzie zatrzymali się wszyscy. Przeżywaliśmy nieogłupiani. A same media w sposób niezwykły, przepiękny, pomagały nam przeżywać wspólnie to wszystko, co było bardzo trudne dla wielu. Dla wielu bardzo trudne. Młodzi klękali w kałużach, po deszczach. Byłem zdziwiony, bym się niektórych ludzi to bał się spotkać tak na osobności. A oni klęczeli przed pałacem biskupim w Krakowie, tam ich widziałem, w kałuży wody. Nikt mu nie kazał, oczywiście, ale nie musiał, bo to nie była mszy nawet, nie było, tylko była taka chwila zadumy, spotkania ludzi przy oknie papieskim. Tak ludzie przeżywali. Można. Nie, media nie są złe. Tylko my także musimy pamiętać. Niosą sobą także pewne zagrożenie. I od tego, jak z tego skorzystamy, dużo, oczywiście, najwięcej zależy. Jako sami dla siebie, ale także i dla najbliższych, dla wnuków, dla dzieci, dla męża, dla żony. Na pewno jest prawdą, iż najbliżsi są ważniejsi od kawałku filmu. I oby to było choćby krótkim podsumowaniem tego spotkania. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Tradycyjnie przechodzimy do drugiej części, czyli do pytań. Jeśli ktoś ma pytanie, podnosi rękę. W tym czasie też zbierzemy ofiarę, która jest przeznaczona na organizację następnej katechezy. Będziemy wdzięczni za każdy grosz, za każdą złotówkę przeznaczoną na ten cel. Ja mam pierwsze pytanie, księże profesorze, zanim ktoś może zechce zapytać. Temat naszego dzisiejszego spotkania to wirtualna wiara. Ksiądz profesor mówił o tych różnych zagrożeniach związanych z nieumiarkowanym korzystaniem z internetu. Czy są jakieś informacje na temat działalności sekt w internecie, jakieś dane na temat, jak one zagrażają, zwłaszcza młodym ludziom, czy rzeczywiście jest się czego bać i ewentualnie co może rodzic zrobić, jak rozpoznać, czy jego dziecko nie sięga właśnie, nie zaangażowało się w jakąś destrukcyjną grupę?
Oczywiście, moi drodzy, to jest bardzo szeroki temat. Sekta ma niekontrolowalny dostęp do dzieci, do młodego pokolenia przez internet. I to jest niezwykła prawda. Często poza naprawdę ukochanymi dziadkami, rodzicami, bo dziecko się zna na komputerze. My się często nie wiemy, nie znamy na tyle, żeby to kontrolować, co ono ogląda. Więc wiedzą o tym. Bardzo o tym wiedzą. Stąd bardzo wiele sekt mają swoje stronice wirtualne, internetowe. Na przykład Świadkowie Jehowy ponad 8 tysięcy stron, Mormoni 9200, Towarzystwo Teozoficzne związane z nowym New Age 2600, 36600 Sam Buddyzm, Wiara Bahai 11500, Sekty New Age prawie 1 000 000 stron internetowych różnego typu. Kościół Zjednoczeniowy 6200. Scientologia 25500. Sekty apokaliptyczne, mówiące o bliskim końcu świata, 32000 stronic. Ogólnoświatowy Kościół Boży 39000 stron. Adwentyści Dnia Siódmego 360.